O języku polityki i języku polityków porozmawiamy z naszymi gośćmi. Doktor Ewa Pietrzyk-Zieniewicz, Instytut Nauk Politycznych. Dobry wieczór, pani doktor.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
I Tomasz Łysakowski, trener biznesu, psycholog. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Nie wiem, czy nie zaczniemy od Cicerona, o tempora, o mores, bo mam tutaj takie przykłady mam ładne z debaty nad odwołaniem ministra Sławomira Nowaka. Nie chrzań, skończ pan, ty nie uku, bzdury gadasz. To na sali.
Ja mam to skomentować, więc chciała pani od Cicerona, tak? Dobrze, senat to wie, konsul widzi, ten jednak żyje. I tym konsulem jesteśmy my wszyscy jako grupa odniesienia, widzimy, właściwie słyszymy. I czy przeszkadza, tu już psychologia wchodzi, jeżeli to przeciwko naszym wrogom, to niespecjalnie przeszkadza, bo z nimi nie można inaczej, wszak. Jeśli zaś się to przeciwko nam, to bardzo przeszkadza, bo przecież wiemy, że to jest brak kultury politycznej, czytaj chamstwo. No nie jesteśmy tutaj ani wyważeni, ani nadmiernie salonowi, ale to widać, młoda demokracja tak ma i to jest taki pierwszy moment refleksyjny. No po prostu rzeczywiście młoda demokracja tak ma.
Ale czy to, ja się nie zgodzę, że to młoda.
Młodą demokrację
właśnie. Jak się ma 20 lat, to jest
ale
się
zaraz,
młodym,
ale chodzi o to, że Stany Zjednoczone są demokracją, która jest znacznie starszą od nas, a jeżeli chodzi o agresję na przykład w języku polityki, to zwłaszcza na poziomie stanowym, to wcale nie jest tak bardzo różowo.
Już się z panem zacznę przekonać, bo widzi pan, po pierwsze, jeśli chodzi o tak zwaną kulturę polityczną, to my tego mamy ze sobą ładne paręset lat. Stany Zjednoczone, to ja już nie chcę panu przypominać.
Nie, ja rozumiem,
one były
że tam
zjednoczone.
Się...
Dobrze, dam im niecałe 200, a i to im górką daję. Więc naprawdę, po pierwsze, to jest kwestia, do czego przyrównujemy i czy były jakieś wzory, czy nie były. Jednak były, bo no, stąd też dyskusja. My
Grecja
poczucie,
jest,
że coś tu nie
Grecja jest najstarszą demokracją w Europie, a ostatnio się tam zaczęli zabijać.
No, demokracja może nie starsza, ale dzisiejsi Grecy nie są potomkami tych starożytnych, którzy zabijali
no,
niebytami.
Oni by tutaj dyskutowali.
Podobnie jak dzisiejsi Rzymianie.
Nie, no, ja rozumiem.
Nie są dziećmi starożytnego Rzymu, chociaż tak, zwłaszcza oni zabiliby natychmiast. Ale tu jest, widzi pan, inna sprawa. Więc inne wzory kulturowe obowiązywały. Inne mamy jednak troszkę jakoś wpojone i dzisiaj i wiemy, że istnieje coś takiego, no to fredrowskie nie uchodzi, a nasze takie wychowawcze nie wypada, a dzisiaj wypadałoby powiedzieć, że tylko szczęka nie wypada.
A dlaczego nie wypada? Dlaczego nie uchodzi?
Nie.
Mamy taką bogatą tradycję, bo mamy na przykład marszałka Piłsudskiego, który nazywał posłów durniami, bubkami, tak, warchołami, szurami, szmatami, zdeklasowanymi klaczami, a parlament według niego to Sejm ladacznic, chlew poselski i fajdan poselski.
Pani redaktor,
a pomniki stoją w każdym mieście.
To jest inna zupełnie sprawa, będę tu krzyczeć, bo to jest tak. Piłsudski wiedział, jak zmieniać poziomy retoryczne. On to robił, bo chciał. Natomiast dysponował też tak piękną polszczyzną, że daj Boże dzisiejszym politykom u schyłku żywota.
A ci mówią tak, bo inaczej nie potrafią.
Natomiast dzisiejsi politycy mają ten jeden wzorzec nawet obrażania. Czasami mówią jej, powiedz mi coś, czego nie wiem. Bo to nie jest taki bukiet zgniłych chryzantem, który jeden drugiemu wręcza, tylko tak po parę śmierdzących kwiatków do każdej rączki. I to już przestaje być zabawne, zwłaszcza, że jej wzory skończone. Ile tam jest tych słów? 20, 30 może. I tak sobie krzyczą, nawet nie umieją obrazić przyzwoicie.
A czy ta agresja w języku polityki, a właściwie może trochę inaczej, w języku polityków, bo rozumiem, że to są dwie zupełnie inne kategorie. To jest cecha immanentna?
Zaraz, ale ja bym troszeczkę wcale tak źle do tych naszych polityków nie podchodził, bo weźmy pod uwagę, że to często są ludzie inteligentni, a przynajmniej jeśli nie inteligentni, to sprytni.
I teraz, tak mówi.
Ale zaraz.
Czyli makiawelicznie wykorzystują te najniższe emocje?
Zaraz. Wyobraźmy sobie, że przeciętny Polak siada przed telewizorem i teraz sobie tym, klik tym pilotem, no i teraz na pierwszym kanale się kochają i sobie mówią miłe
polityka
rzeczy, na drugim...
też, tak, to przerobiliśmy.
Tak, ale zostawmy na razie politykę. Na pierwszym kanale widzi, jak dwie osoby sobie czule szepczą, klika dalej, dopóki nie dojdzie do momentu, kiedy ktoś kogoś zabija, a przynajmniej obraża. I oczywiście w tym momencie nasi politycy wiedzą, że nasza uwaga ludzka jest skierowana na to, co agresywne, na to, co gorące.
Atawizm.
Tak. To jest coś, czego my nie kontrolujemy. I oczywiście politycy, byli kiedyś politycy w tym kraju, którzy byli inteligentni, oczytani, spokojni i mówili kwieciście, ale zostali wyparci, tak jak zła moneta wypiera także
ale
politycy.
Ale nie ma między nami sporu, a jednocześnie protestuję. Bo widzi pan, skończyłem na tym, że obrażać to też trzeba, jak to w pewnym filmie powiedziano, umić. I czasami można to zrobić tak pięknie, że człowiek tylko jak krzyczy. I tak nawet uzasadniają niekiedy wulgaryzmy. Natomiast jeśli się nie umie, to te wulgaryzmy pozostają takie jak egzotyczne kwiaty na bagnie. Takie same sobie. No nazwę cię i tutaj te skojarzenia takie waginalno-faliczne, prawda? Czyli za pomocą części ciała tę rzeczywistość określę, bo nie umiem inaczej.
No, nie
a proszę zauważyć, ileż pięknych tonacje rozwinięte inwektywy, to jest piękna tonacja. Zacznijmy od, no bodaj serialowych. Gdyby głupota umiała fruwać, to pan byłby orłem.
Albo latałaby pani jak gołębica.
Albo latałaby pani, bo właśnie o tym samym czeskim serialu mówimy. I ileś tam przecież możemy przywołać przykładów. Ale tutaj trzeba naprawdę mieć jednak to słownictwo elastyczne. Trzeba troszkę pomyśleć, trzeba troszkę pokombinować, a powiedzieć wszystkich przepraszam, dupa. Jak? Umie każdy przedszkolak, niestety.
Ale ja chciałbym tylko wskazać, że jednak dwóch polityków, którzy ostatnimi czasy obrażali się najwięcej, czy też nawet polityk, który jest najczęściej kojarzony z obrażaniem, jest bodaj profesorem, co prawda entomologii, ale jednak.
Bo nie, a to już jest kwestia temperamentu.
Ja rozumiem.
Ale rzeczywiście to
akurat podczas tej debaty nad odwołaniem ministra Nowaka, to miał pan profesor Niesiołowski pole do popisu. Mówił to karaluch, ty nie uku.
Nie, bo to już jest kwestia temperamentu. Poseł Niesiołowski tak ma. Przynależy niewątpliwie do folkloru retorycznego naszej doby i tam kiedyś go nawet się będzie cytować.
Tak,
ale powtarzam, tak, jeżeli chodzi o emocje, poseł Niesiołowski, przepraszam pana posła, ma swoje lata, ma za sobą bogaty, dość skomplikowany życiorys, który nerwy mu szarpał i tutaj w jego wykonaniu to jeszcze jakoś uchodzi. Zwłaszcza, że on nie używa wulgaryzmów, właśnie tych takich waginalno-felicznych.
Właśnie o to mi chodziło.
Tej prowinencji. Natomiast już zaczyna się trafiać i to, a to już zupełnie źle. To taka pierwsza rzecz i druga. Rzeczywiście czekamy, co on mu jeszcze powie. Ale to jest typ zaciekawienia, który można bardzo różnie zaspokajać. I na przykład, gdyby dziennikarze zaspokajali, przepraszam, troszeczkę wyższego pułapu, to by nawet miało swój walor edukacyjny. Te pyskówki. I dziś nie mają żadnego, bo to jest, przepraszam, jak przerywnik, no. Kiedyś się ty...
Zbanalizowało się.
Bardzo. I to właśnie te takie...
Kto by przypuszczał, że żyjemy czasów, kiedy nastąpi inflacja, inwektyw.
A wie pani tak, jeśli można coś opowiem, szybciutko, bo piękna rzecz, proszę zauważyć, no jest ta pora, że chyba dzieci już śpią. Sytuacja jest taka bardzo polska, bo pewien mocno starszy pan w autobusie, no strasznie dziamie. Coś tam, nie wiem, turbulencją kolejki, jakiś tam go młodzieniec potrącił, czy grunął, ale strasznie tak wylewa z siebie tę adrenalinę, bo rozumiem, renta jest mała, wszystko drożeje i w ogóle on ma dość.
A młodzież jak zwykle nie wychowana.
A taki młody człowiek, podobny do mojego tutaj sąsiada, dzisiaj tak się przesuwa, bo chce uciec od tego, ale nie jest starszy pan na coraz mocniejszym tembrze głosu. I tenże młody człowiek doszedł, już wychodzi, odwrócił się, bo wcześniej nie reagował i powiedział dokładnie tak. Proszę pana, takiego jak pan, to ja noszę 30 lat w spodniach głową w dół. I wysiadł. Proszę zauważyć, nie ma jednego brzydkiego słowa.
A wszyscy wiedzą, o co chodzi.
Ryk, ale ryk w tym autobusie. Ale proszę zauważyć, to przynajmniej metafora, czyż nie? I nie ma wulgaryzmu, czyż nie? No to jeśli już musisz, to myśl Polaku, bo ładne paręset lat kultury języka, kultury politycznej, kultury obyczaju za tobą. A nie po prostu wal po oczach jak ostatni żulik i ostatnia łajza z przesłyszeniem.
Znaczy, ja bym tutaj na coś innego uczulił, bo ja mam wrażenie, że ta wulgaryzacja języka polityki, my sobie tutaj tak dyskutujemy, możemy marudzić czy nie, natomiast ona jest czymś, co się straszliwie opłaca każdemu aktorowi na scenie politycznej. Bo każdy moment, kiedy się obrażamy,
kazań,
nawet nie, każdy moment, kiedy się obrażamy, nie musimy rozmawiać merytorycznie. Dyskusja merytoryczna, spokojna, jest znacznie trudniejsza niż po prostu inwektywy. Czy to będą wyrafinowane, czy to będą takie
sprawy. Czyli sugeruje tak, że to jest kwestia horyzontów poznawczych.
Nawet nie
tylko horyzontów, które są dość wąskie.
Trudności, nie. Ja nawet, gdybym ja był politykiem, to też by mi łatwiej było obrażać niż dyskutować merytorycznie.
Ale
zwłaszcza
jak
gdybym...
obrażać? No tak. Nie podejrzewam pana o ten taki prymitywizm populistyczny obrażania.
Oj, no i...
Raczej by pan zaciekawiał jednocześnie, no, ja bym a to już się... ma walor edukacyjny.
No, być wtedy. Może bym się starał faktycznie, ale tak naprawdę musiałbym rozpoznać potrzebę mojego targetu. Gdybym miał target, który rzeczywiście tego subtelnego języka by być może nie docenił...
Zaraz subtelnego, to... ale nieco wyższy poziom komplikacji i nieco więcej podstaw.
Ewentualnie postmodernistycznie mówić do kilku różnych targetów i na różnych poziomach obrażać.
Targetów, o nich pan zobaczy, to następna sprawa. Tak. Też o target.
Bo szybciej się to wymawia niż grupa docelowa.
Publiczność, może auditorium.
Ale to tak jak target. Wymawia się szybciej, tak, te tam różne słowa.
A język dobrze do ekonomizacji.
Za, uważa, i mało tego, i widzi pan, to się szybciej, tak? No to już tak szybko na dzisiaj poszło, to też ma podstawę psychologiczną, że dzisiaj Polak potrafi za pomocą jednego czasownika określić 90% czynności, które wykonuje, i tylko tu jest jedna zmienna. Wykształcenie wyższe humanistyczne powoduje, że więcej form dokonanych tego czasownika jest użyte. A tak to tylko niedokonana, dwie dokonane i opowiadamy. Oj,
ale no
o
na
świecie.
Spokojnie. No, większość...
A pamiętam jeszcze czasy, kiedy profesor Bralczyk ubolewał nad tym, że młodzież wszystko określa słowem fajne. To było jeszcze przed wielką karierą do słowa, które ma pani na myśli.
No to słowo fajne jest, proszę
zobaczyć, jest fajna,
jak
film był fajny.
Dzisiaj.
Tak.
Dzisiaj to jeszcze to jest właśnie the best.
I nie ma żadnego ładunku emocjonalnego teraz słowo fajne.
A bo się zużyło, tak jak się zużyło.
Dzisiaj jak słowo fajne funkcjonuje tak jak, nie wiem, w czasach mojej młodości słowo łebski. To znaczy, że człowiek rozumiał, ale wiedział, że mniej więcej jego babcie gdzieś ewentualnie tego używały. Natomiast mimo wszystko słowa, które są najmocniej nacechowane emocjonalnie, poza przekleństwami, dosyć szybko się wycierają. I każde
tak,
kolejne pokolenie...
Trzeba mieć wachlarz możliwych rozwiązań, a nie jeden patyk, którym się
oczywiście,
wachlarz
usuje. Oczywiście.
Skoro jesteśmy przy tym wycieraniu się i ładunku emocjonalnego, i agresji, potencjału tego, co dane słowo ze sobą niesie, to granice. Gdzie są granice? Zostały już przekroczone, czy wszystko jeszcze przed nami?
Grzeczność jest wszystkim dana, lecz każdemu inna, że zacytuję wieszcza.
A może tak, głowa do góry najgorsze jeszcze przyjdzie.
I nie, to jak z patriotyzmem. Sami musimy strzec tych granic, tak jak naszych polskich granic, cytując inną pieśń. I po prostu na wiele przyzwalamy. Czasami mam ochotę powiedzieć, że ja w końcu nie jestem śmietnikiem, żeby ktoś tak na mnie wywalał tę adrenalinę w taki sposób, chociaż jestem w stanie przyjąć do wiadomości, że jeśli akurat zdenerwowany, zirytowany, to nie będzie nadmiernie grzeczny.
Ale właśnie. Ale może to jest kwestia, pani granicy. Doktor, że my traktujemy politykę jako spektakl, jako pewne teatrum, więc jednym uchem wpuszczamy, drugim wypuszczamy i nie przywiązujemy do tego nadmiernej wagi. Stąd też może nie czujemy się tak bardzo obrażeni.
To też. Ale też i się wiem, no
co
trzeba
sobie
by jednak żądać urody, ale kwestia co? Czasami mam ochotę odkrzyknąć, krzyknij mi coś, czego nie wiem. Tak jest zresztą z przeuroczym posłem Niesiołowskim, możeśmy już go tu przywoływali. Za pierwszym, drugim, trzecim razem, jak po nazwisku Kaczyński następowała, to przekłamca. No kłamie, no widzi pani, że kłamie. No nie łuk. No to za którymś razem to już mówię nie, panie pośle. No już z jakiejś synonimika bodaj. I do kłamca, i do niełóg. No bodaj pokaż mi pan ten jakiś wachlarz synonimiczny. I tego wolno wymagać. I wtedy byłoby nawet bardziej zabawnie, bo ten typ zaciekawienia takiego fajnego, że nie tylko zaraz go zruga bardzo, na co
ale
czekamy, bo on to robi w naszym imieniu dość często. Ten polityk robi, to znaczy artykułuje coś, czego my byśmy nie wyartykułowali z lęku może. Może dlatego, że nie wypada. No z różnych powodów to on tak w naszym imieniu. Ale jak go tak sparter urokliwie jeszcze w dodatku, no to jednocześnie robi sobie wizerunek własny, dlatego bym politykom polecała, panowie, ćwiczyć.
Pytałam państwa o to, czy agresja jest cechą immanentną języka polityki, języka polityków, a gdybyście mieli państwo wskazać cechy charakterystyczne języka polskich polityków oczywiście.
No, ja bym powiedział, że polscy politycy mają ten język. Jakbyśmy odarli te agresje i te różne słowa, o których tak naprawdę rozmawiamy sobie, to powiedzmy sobie szczerze, politycy polscy mają język dosyć ubogi. To znaczy, że tutaj poza pewnymi politykami, którzy kiedyś słynęli z metafor, no Leszek Miller na przykład, to jednak
Janusz Szpicy, przepraszam.
Tak, ja rozumiem,
ale
ostatni raz Janusz Korwin-Mikke był w parlamencie 20 lat temu.
Tak, 20 lat temu. Tak.
Ale pamiętamy 92 rok, rząd po prostu rżnie głupa.
Tak.
To rząd rżnie głupa, to z przemówień parlamentarnych. Natomiast jak już tak inwektywnie, to ja pamiętam ten plakat wyborczy. Nie kradnij, rząd zrobi to za ciebie. Tak. To było piękne.
Albo sformułowania typu ZUS jest organizacją przestępczą, ale trudno go nazwać zorganizowaną. I teraz, jeżeli patrzymy sobie jednak na Mikkego, to powiedzmy sobie szczerze, on sobie funkcjonuje troszeczkę tak jak felietonista, jak pewnego rodzaju recenzent sceny politycznej, natomiast no, od 20 lat, mimo prób, nie jest w stanie do tego parlamentu wejść, więc teraz...
Czyli ludzie nie kupują jego języka. Ale
gdyby to ze względu na język wybierać, to by tam dawno był.
Tak, tylko ze względu być może
on
na...
ma program, nie na tę szerokość geograficzną, nie na ten czas społeczny.
Ale oczywiście, tutaj się w pełni zgadzam.
Polakom mówi, jak to, nie ma żadnego bezrobocia, to wsiadać w cokolwiek, jechać tam gdzieś, gdzie praca jest. Polakom. Waląc w ten stereotyp, że nie rzucim tej chałupy i tu ma być dla mnie robota. Moje dziecko, ono tu skończyło studia, tu ma mieszkanie, tu ma rodziców. Gdzie ono pojedzie? To nie ma wzoru amerykańskiego,
skończyło studia,
że
jedziemy
tam, gdzie jest job. Tylko siedzimy, więc mówię nie na ten czas.
No już spokojnie, Polacy są najbardziej ruchliwą nacją w Unii Europejskiej, więc
nie, ale to odkąd jesteśmy w Unii, ale jedziesz na Saksy, tak jak kiedyś do tej ziemi obiecanej amerykańskiej, po to, żeby zrobić kasę. I no teraz nowy może wzorzec, że nie wracamy jednak, ale zwykle było zrobić kasę za wielką wodą i wrócić.
Tak, to było na takiej zasadzie, taki mit, wyjechać z pięcioma dolarami, a wrócić z pełną kabzą.
I jeszcze jedno, jak my sami to postanowimy, to jest zupełnie co innego niż jak nam polityk bezczelnie to powie, to ty rusz tyłek i ty gdzieś tam jedź.
Ale też dzieci polityków, jak dziennikarze dowiedli, to ruszyły w świat. I teraz jest troszeczkę inny odbiór tego, że no tak, w Polsce jest tak źle, że dzieci polityków wyjeżdżają za granicę.
A niektóre wracają i zaczynają pracować w ministerstwach.
Ale zawsze miały ochotę wyjeżdżać, tylko w epoce słusznie minionej to byłoby ogromnie niepatriotycznie przez partię matkę ich nie postrzegane, więc można było tylko sobie wyskoczyć, natomiast pozostać już tak jakby nie bardzo.
Wracając do tych cech charakterystycznych, język bardzo ubogi. Agresywne.
Znaczy, powiedziałbym, że język, ja tutaj cały czas będę stał na stanowisku, że język naszych polityków nie jest bardziej agresywny niż innych polityków. Jakby sobie popatrzeć na... niż niemieckich, to okej. To się zgodzę, że w Polsce dyskurs jest znacznie bardziej agresywny, ale w Europie są nacje, które mają znacznie bardziej...
Francja ma znacznie więcej agresji, ale też znacznie więcej polotu, urody.
Oczywiście, ale z drugiej strony mam wrażenie, że akurat język polityki na przykład w Hiszpanii stoi na znacznie niższym poziomie niż u nas. Tu można dyskutować, ale jak tam się czyta, jaka jest w ogóle kultura dyskusji, no jest, tak naprawdę nawet my mamy pewien, no już, doświadczenie z demokracją
tego,
mają dłuższe.
Że jeśli o coś chodzi na poziomie racji, czyli tym rozumowym,
tym razem
to niewiele
nie
możemy
pieniądze.
Pozwolić. Tak. Natomiast niekiedy chodzi tylko o tę balladę o podrzymaniu gardeł. Jemu trzeba dołożyć. Dlaczego? Bo to pisior. Jemu trzeba dołożyć, bo to Donaldysta jest taki, zobaczcie go. Natomiast jak wyrząć, nie chodzi o nic więcej. Niekiedy mam kłopoty w wyłapaniu. O co się panowie pokłócili z wyjątkiem personaliów?
Znaczy,
bo pan to tak mówi, bo pan jest...
Bo polityka, pani doktor, jest mocno spersonalizowana.
Tak, że to są personalia już bez podstaw. Ona może być spersonalizowana, ale lubiłabym wiedzieć, czym się różnią na poziomie racji.
Czyli mamy tylko argumenty ad personam.
Tak, bo mamy i politykę, nawet nie ad personam, ad hominem, tak się dyskutuje, bo mamy dzisiaj i politykę bez ideologii i co tu dużo mówić, matki i ojców narodu, z których 4/5 niekiedy nie wie, w jakiej sprawie i za czym głosuje, Jak ten ligand się pomyli, tam
i
ślepaluszek, właśnie, pomylił się ślepaluszek, podniósł cały klub, zagłosował nie tak jak trzeba i nie było tam nikogo przytomnego.
Ale tylko jeśli chodzi o sprawy merytoryczne, bo proszę zobaczyć, jak mamy aborcję, tak, albo in vitro, albo Smoleńsk, to są rzeczy, o których politycy chętnie wychodzą, chętnie rozmawiają, wtedy każdy wie, jak zagłosować.
Natomiast, bo to przyjmujemy na wiarę. Wierzę, że to był zamach, więc głosuję tak jak ci, którzy wierzą w to, co ja. A ja twierdzę, że katastrofa i też tak głosuję.
Czyli kwestia wiary, nie wiedzy.
To jest grzech albo nie.
Proszę zauważyć,
nie ma jednej rzeczy, jeszcze jedno zdanie. Ja pamiętam taką dysputę, gdzie było, że nie ma o czym dyskutować, bo ten, kto twierdzi, że wolno te aborty wykonywać, to przecież pójdzie do piekła. No, od poziom naszej debaty, no. I nie było takiego, który by powiedział dyskutantowi, przepraszam, no był, no ja to zrobię. No, ale to już nie o to chodzi.
Ale
nie było nikogo lepszego, kto by powiedział, przepraszam bardzo, ale nie przyjmuję dyskusji na tym poziomie, bo ona w sensie logicznym jest oparta na ukrytym założeniu, już piekło istnieje i tam właśnie się udamy. No, ponieważ nie przyjmuję tego założenia, tego aksjomatu, to przepraszam, ale
ja powiedziałbym
żyjemy
tak,
na archipelagu.
Przecież to, że żyjemy na takim archipelagu, gdzie można sobie nie przyjmować swego czasu, też już jakieś 20 lat temu podsumował pewien poseł ZHN-u, wówczas Goryszewski. Nieważne, czy Polska będzie biedna, czy bogata.
Ważne, żeby była katolicka.
Dokładnie.
Tak. A inna posłanka z tejże formacji dodała, społeczeństwa słuchać nie warto, bo ono jest przypadkowe. No, ja wtedy pamiętam, jak krzyknęłam, bo za granicą mieszkałam, tak na podsłuchu prawie byliśmy. O rany, jak oni tam fajnie wymyślili, zmienić to społeczeństwo, diabły.
To już klasyk, pani doktor pisał, że niech rząd rozwiąże naród i wybierze sobie nowy.
Tak, a zdecydowanie to by dopiero było tak, jak się należy.
Zresztą tak naprawdę, co ciekawe, mamy bardzo podobny kierunek teraz przy okazji odwoływania prezydent Warszawy. Przecież jakby jej nie oceniać, to co w tym momencie uprawia rząd jest czymś w rodzaju tego dyskursu.
A mnie podoba
nie
się...
pasuje mi społeczeństwo.
To już jest rzeczywiście duża manipulacja, ale to robią obie partie.
Oczywiście.
Forma na przykład rekomenduje...
Jest za, nawet przeciw. Bo wyglądało na to, że oni... Nie, że oni popierają tamten to referendum i odwołanie pani Hani, a teraz się okazuje, że oni owszem popierają odwołanie, ale się nie wybierają na referendum, odmasz. Jeśli oczywiście wierzyć tym kolejnym medialnym.
A pan premier mówi, że nie chodzi o bojkot, tylko o stanowisko, jeżeli chodzi właśnie o tę manipulację, a właściwie hipokryzję i to super, hiper hipokryzję, to bodajże w Wadowicach jest teraz referendum i PiS nie rekomenduje, żeby odwoływać, a w Platformie Słupsk, tak, jest Platformy teraz, i żeby jednak iść i odwoływać, bo punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.
Zauważcie państwo, to już meandry językowe, to nie wulgaryzm, ale jakaż tu logika towarzyszy. Pan premier mówi, przecież chciałem dbać o wizerunek pana premiera. Mówi, nie, to nie jest, że nie, to nie jest niedemokratyczne, to nie jest niezgodne, prawda, z systemem, bo to jest też zaakcentowanie stanowiska. To jest wyrażenie stanowiska, nie pójście na referendum. No to dlaczego, przepraszam, nie jest tak samo z wszelkim niepójściem do jakiegokolwiek głosowania, w tym parlamentarnego czy prezydenckiego? Czy to dlatego, że tutaj to my musimy mieć te słupki, bo jak nie przylizał, to tych punktów nie będzie? Czy o co chodzi, no? No tutaj, no jasne, chodzi o to, żeby referendum było nieważne. Na wszelki wypadek nieważne. Jaki by tam nie był jego wynik, to na wszelki wypadek nieważne. Ale przyznacie, że to umierza nasze
intelektualne. A przy następnych referendach pan prezydent pomoże, jeżeli ustawa przejdzie, że tyle osób, ile zagłosowało, to musi pójść i zagłosować, żeby odwołać.
Ale ja powiem, że tutaj premier popełnił też, zresztą to nie jest kwestia językowa, ale bardzo poważny błąd na samym początku, bo ogłosił, że bez względu na wynik w referendum, nawet jeżeli Hanna Gronkiewicz zostanie odwołana, to w tym momencie...
Hanna Gronkiewicz jako komisarza.
I teraz był to absurd. Z racji tego, że wyobraźmy sobie sytuację, w której Hanna Gronkiewicz zostaje odwołana większością 90%, załóżmy, czysto teoretycznie, przy frekwencji wystarczającej. Ja sobie nie wyobrażam, że nasz premier, który tak uwielbia sondaże, na drugi dzień nie mianuje. To
ale,
jest...
ale dlaczego pan zakłada, że polityk wszystko jedno, premier, nie premier?
Nie, oczywiście
dlatego,
nie.
Że on dotrzyma słowa,
nie dotrzyma.
Że on właśnie o to chodzi, tak że przywiązuje to... do własnych oświadczeń.
Ale oczywiście, no. Że nie dotrzyma.
Wie
natomiast
pan, w wielu
jest to tak...
sprawach znacznie delikatniejszych i ważniejszych.
Ale ja rozumiem.
Co dopiero tutaj.
Nie, ale jest to... Była to obietnica, którą już na starcie wiadomo, że nie zostanie dotrzymana.
Nie, się ludzie, bo i tak...
A jesteśmy przy tym wątku. Słowo w polityce, jak rozumiem, jest nic nie warte. Kiedyś chyba było niewiele warte, a teraz już jest nic nie warte.
No nie do końca nic nie warte. Jak wychodzi ktoś z prawa i mówi o Smoleńsku albo o aborcji, to nie sądzę, by jego słowo było zupełnie nic nie warte. Natomiast ja mam wrażenie, że w tych rzeczach, które są rzeczywiście istotne dla Polaków, to słowa polityków są nic nie warte. Nawet ostatnio, znaczy od pewnego czasu, jak sobie oglądamy, to partie, które obiecują na przykład podwyżki podatków, jak dojdą do władzy, przeważnie te podatki obniżają. Mówię tutaj o Leszku Millerze, czy później...
No, to jest
tak. Partie, które... Nie, ja wiem, że to oczywiste, natomiast Polacy się już do tego przyzwyczaili. Z kolei partie, które idą z hasłami obniżki podatków, przeważnie podatki podwyższają. Strach myśleć, co byłoby, gdyby Korwin-Mikke doszedł do władzy w Polsce.
To ale to... Nie, to są żeby nie wiem.
Ja nie wiem, ja po prostu...
Tutaj, tak. Ja tutaj... Natomiast to jest oczywiste, że... Przecież te programy wyborcze są bardzo niekonkretne i bardzo emocjonalnie.
Politycy ich nie znają.
Proszę zauważyć, że właściwie nie ma czegoś takiego jak programy sensu stricte,
ja
które
skazam.
Dałoby się weryfikować na okoliczności tych twardych faktów i tam
no
i tam
ale
kłamstwo,
było kiedyś 3x15 Platformy Obywatelskiej.
No, to się nie dało, to proszę nie zauważyć.
2005 tak, rok to były przecież obietnice sanacji politycznej. Tak, miała być na przykład lista urzędów, które mają
tam
prawo do samochodu
jak
i sekretarki.
Rządzić, to tak będzie. No to dajcie nam porządzić jeszcze ze 4 kadencje.
To były bardzo
liczba
konkretne
posłów
obietnice.
Miała zostać ograniczona. Potem się okazuje, że te frukta polityczne są niezbędne, że stanowiska służą obsadzaniu ich przez swoich ludzi, że trzeba wyżywić armię tych, którzy rozklejali
wszystko
plakaty.
Prawda, PSL idzie tu w szpicy.
Tak, i trzeba jeszcze zatrudnić, no pamiętajmy, każda partia, która idzie do wyborów, ogłasza jeszcze walkę z biurokracją.
No,
do czego przeważnie trzeba zatrudnić nowych urzędników.
I dlatego Warszawa jest tak zbiurokratyzowana. Dzisiaj zresztą nie tylko to miasto, że rzeczywiście patrząc od tej strony trzeba by tam lekuchny porządek zrobić, bo pani Gronkiewicz nie panuje nad swoimi urzędnikami i to trzeba, niezależnie od tego, czy tam się jest za tym, żeby została, czy odeszła, to jest akurat prawdą. Natomiast no proszę państwa, no przecież obiecujemy emocjonalnie i na zasadzie przysięgi małżeńskiej. Tam też zdaje się jest i uczynię wszystko, żeby nasze małżeństwo tam było jakieś i szczęśliwe i każdy ma poczucie, że czynił wszystko, to ta druga strona się nie chciała dostosować. I tutaj polityk też, no, uczynię wszystko, żeby was
ukraścić. Tak, tylko okoliczności nie pozwalają. Tak.
Ale oczywiście, a poza Bertolt tym bezmyślenie powinni pragnąć. No chciałbym, ale się nie daje i zawsze jest tyle rzeczywiście bardzo racjonalnych uzasadnień, że jeszcze nie można, że no jak się wsłuchamy, to mówimy faktycznie nie mogą bidaki.
Pamiętam,
i najlepiej jeszcze raz na nie głosujmy.
Pamiętam Cicerona, którego przywołałam na samym początku, kiedy on ubiegał się o urząd konsula rzymskiego, to jego brat napisał do niego list, to było w 64 roku przed naszą erą, w którym dawał mu światłe rady i radził mu między innymi tak, pamiętaj, Kotte, mistrza politycznej kampanii, który nakazywał obiecywać wszystko wszystkim, a spełniać tylko te obietnice, które są korzystne dla polityka. Bo jeżeli obiecasz, a potem nie spełnisz, to ludzie zwykle z takim pobłażaniem traktują tych, którzy najpierw im obiecają, a potem powiedzą, że ze względu na okoliczności obietnicy
bo
nie mogli dotrzymać.
Bo najpiękniejsze są skrzywdzone urody, oczywiście.
Tak, a gdy od razu odmówisz złożenia obietnicy, to od razu będzie gniew ludu, tak?
To ci nie wybiorą,
nie
będziesz miał
nie będziesz mógł realizować.
2000 lat ma ta prawda.
I my właściwie znamy przecież tę grę, więc tutaj nie udawajmy, że jej nie znamy. Natomiast jest inna rzecz, że trzeba by precyzyjniej pytać. Bo żeby tak kogoś ubebrać noskiem w jego kłamstwach, to trzeba go przyłapać. Więc pytać precyzyjnie. Diabeł zwykle śpi w szczegółach, a politycy taką inkantacyjną tonacją, bądź to twierdzą, że nas uszczęśliwią, takie utopie rysują. To będzie Polska szczęśliwych ulic i domów. Polska, gdzie rodziny są otoczone opieką, a nie tam jakoś marginalizowane. Cytuję prawie dosłownie. Albo rysuje się wroga, stąd te socjotechniki. Nic nie mówimy o sobie, tylko mówimy tego brzydala, tego obrzydliwca nie wybierajcie, bo on jest i tu tam się całą tę listę życzeń
wywala, prawda?
Bardzo
ciekawie, jak pani zobaczy kampanię Platformy Obywatelskiej w 2005 roku, to ona była: co możemy dla was zrobić? Nie sprawdziło się. W 2007 roku był zły Kaczyński, który was...
Ale to jest kampania, która obowiązuje już od 6 lat, tak?
Tak, ale no, nawet dłużej już. Tak,
i permanentna kampania.
No dobrze, ale jeżeli PiS pracuje na Platformę, to właściwie dlaczego tego nie poprzypominać? Ja jestem pewna, że pan poseł Macierewicz będzie bohaterem kolejnej kampanii.
Tak, i minister spraw wewnętrznych, albo i zagranicznych.
Ważny członek rządu jest zapewne Kaczyński.
Absolutnie samowystarczalna i proszę mnie tutaj nie straszyć. No już tak się boję, że bardziej nie mogłabym się bać.
A skoro jesteśmy przy Prawie i Sprawiedliwości, to chciałabym nawiązać do pewnego momentu w dziejach politycznych naszego kraju, czyli lata 2005-2007. Profesor Michał Głowiński bił wtedy na alarm i mówił, że oto rodzi się nowomowa czwartej RP.
Nowomowa, tak.
Charakteryzujące się rozmaitymi cechami, wskazywał między innymi na tworzenie takiej dychotomii my, oni, tak.
A jeszcze to było jeszcze przed Smoleńskiem.
Tak, czy ta teoria oblężonej twierdzy.
Tak, my stoimy tu, gdzie wtedy, a oni tam, gdzie stało ZOMO. Ale ta granica zawsze do Polaków
Powiem inaczej, ale pamiętajmy, że to jest, samo zjawisko jest oczywiście znacznie starsze, bo podział my i oni, no to już w czasach Cycerona był. Przecież był Cyceron, był Katylina. I jakby właściwie możemy powiedzieć, że tworzenie wroga jest czymś, co bardzo, bardzo fajnie zawsze nam tworzy.
Ale socjotechnika musi tak wyglądać, że my nie odpowiadamy na pytanie, czego my chcemy i kim my jesteśmy i skąd my przychodzimy, tylko na pytanie, jacy są oni. Tak jest najłatwiej. A poza tym, tak to się jakoś u nas dzieje, że dość często nasze gremia polityczne, które idą do władzy, to się partie ciągle nazywa, albo tam
albo
inne stowarzyszenia.
Albo ruch społeczny teraz.
To mają do siebie, że w zasadzie są zbiorem ludzi luźnych. W tym sensie, że jeżeli zapytać, co tych ludzi właściwie zlepia w całość, to się jest wspólnota oburzenia. Nam się nie podoba to, co jest. Więc idziemy to zmieniać. I każdy dostanie swoje.
Ale nie zgadza się, bo jest PSL, który nie jest zbudowany na wspólnocie oburzenia.
Władysław Pawlak powinien dostać od dziennikarzy zwłaszcza jakąś złotą palmę, jako absolutnie prawdomówny polityk. Bo zapytany, no dobrze, to kto będzie rządził? Przed tą elekcją poprzednią powiedział: nasz koalicjant. I to było przepiękne. No, i nikt tego nie zauważył i nie chce człowiekowi oddać sprawiedliwości. Tak? Tutaj ta wspólnota interesu na prowincji i to bardzo chwyta, ale i bronią jednych okopów. Kruzu jak niepodległości i tu sobie nie dadzą ruszyć, a reszta to jakoś tam będzie. Natomiast wracając, jest znacznie łatwiej. Proszę zauważyć, że dlatego takie sypiały się duże i piękne ruchy. Solidarność się tak posypała. Najpierw mieli wspólnego wroga, więc ze sobą się kłócili mniej.
Ale to też kwestia właśnie bycia w opozycji, a potem rządzenia. My Polacy uwielbiamy być w opozycji.
Tak, i to bardzo, bardzo szybko.
Wojna na górze szybko się zaczęła.
Tak, właśnie. No właśnie, więc tutaj...
Jeszcze bracia Polacy, którzy się lubią tak wziąć za siebie, jak już chodzi o szczegóły. Więc tak to się dzieje, ale jeszcze jedna rzecz chyba nam umknęła. No tak, żeśmy, wrócę tam do tych wulgaryzmów i tego, pan tutaj słusznie powiedział, że ten język jest bardzo ubogi, więc właśnie, wzory. Dlatego, że naprawdę różnych retoryk człowiek powinien umieć używać i potem patrzymy, gdzie używa której. Więc pewnych retoryk nie przy paniach, inne są te salonowe, za pomocą innych wychowujemy dzieci, a inne te z maneżu. I jeśli rzeczywiście widzę człowieka, który potrafi zmieniać te poziomy retoryczne, no to mówię szapoba, ja się z nim wprawdzie nie zgadzam,
ale
to znaczy, że kiedy wychodzę z nim na tę polemikę, na jęzory, to wiem, że i własną głowę tam niosę, to poza głowie. Przecież dziedziczymy, że prawda, to można iść w takiej polemiki na języki, ale to nie będzie chodziło o to, kto kogo bardziej zelży, tylko kto kogo piękniej zelży, a to jest ogromna różnica.
O, można się różnić pięknie.
Tak, ale...
A mądrze i pięknie.
Stary slogan.
To już, tak, to pozytywistyczne jeszcze. Natomiast tutaj, że nie, można narysować siebie, umiem mówić inaczej, ale ty, łachmyto, nie zasługujesz na to, żeby mówić do ciebie inaczej. Takie powinno być to wyrażenie wizerunkowe. Wtedy jest dobrze.
Ale fakt, i jeszcze chciałam państwa zapytać o to, że politycy mówią, bo media tak wpływają na tę rzeczywistość polityczną, językową, że mówią bonmotami. Mówią krótkimi frazami, które łatwo się sprzedadzą, pójdą w świat, bo skoro kiedyś polityk mówił przez 50 sekund w tak zwanej setce dziennikarskiej, a teraz mówi przez 10 sekund, to teraz trzeba maksimum treści w minimum formie
i czasu.
Tak.
No to kondensuj, ćwicz, bracie, to jest zawód. I to zawód bardzo trudny.
I duża konkurencja.
I trenuj, tak, i tego od ciebie mamy prawo oczekiwać, a jak się wyrobisz, a to będziemy oceniać, no. No, jak się wyrobisz ładnie, to zaistniejesz w pierwszej linii harcowników. Jak się ładnie nie wyrobisz, to do pierwszej ligi nie trafisz i to jest zupełnie jak we wszystkich innych
zawodach. Twoja kariera zawiśnie na kołku.
Tak, ale ja powiedziałbym, że w Polsce jeszcze chyba nie ma tego, co na przykład urodziło się w Stanach Zjednoczonych, kiedy Obama się pojawił. To troszeczkę wcześniej było, natomiast Obama robił coś takiego jak, przepraszam, że tutaj znów użyję tego, te grupy docelowe, czy też te z Ameryki, targety, były wyselekcjonowane i Obama mówił innym językiem do każdej grupy docelowej, do każdego segmentu.
U nas, tak, różnych retoryk.
I teraz, i co było fajne, oczywiście wiadomo, że Obama już się tutaj spalił, bo teraz różne grupy mogą go oglądać takim samym. Natomiast to było źródłem sukcesu. Oczywiście później próbowali to inni wprowadzać.
Chociaż pamiętam że jeżeli wejdę panu w słowo, że któregoś razu podczas kampanii swojej podróżował po Karolinie Północnej, odwiedził trzy miasteczka, takie średnie, przeciętne, amerykańskie miasteczka, niczym się nie wyróżniające i w każdym miasteczku mówił to samo, że ja mógłbym być pracownikiem waszego biura podróży, bo każdego gościa zagranicznego, który mnie odwiedza, to pytam, a czy byłeś już w X i tu wstawiał nazwę miasteczka. Fantastyczne miejsce, musisz koniecznie pojechać, więc to z drugiej strony oprócz tego, że trzeba kierować przekaz do określonych grup docelowych, to
ale już każdemu
można wcisnąć ten sam...
Tak, tutaj chyba chodzi o to, że przygotowuj się, nowy materiał rób. Jakieś tam swiszenrów już były, poszły i już zaistniałeś, no to przygotowuj następne, bo na tym nie pojedziesz już długo. Jeszcze może pół roku, jeszcze rok. A potem
bo za chwilę w kolejnym miasteczku dowiedzą się, że w poprzednim miasteczku było to samo.
Ale ja może opowiem lepszą anegdotę.
Nie mówił piękniejszych koni, czy piękniejszych kobiet, nie ma w żadnym miasteczku, tylko właśnie tutaj, a potem znowu można wymyślić lepszego wina, no ja wiem czego, ładniejszego rynku, no to tutaj ci merkowinę.
Ale ja nawet pokażę, pamiętam jak swego czasu czytałem o pewnym kandydacie na już na poziomie stanowym, chyba do senatu stanowego, który do pewnych grup przeniósł to troszeczkę dalej i do jednej grupy pokazywał na przykład swoje zdjęcie z wnukami, z dziećmi i tak dalej, a na drugim swoje zdjęcie z partnerem, bo z żoną się rozwiódł i teraz i w klubach gejowskich były kolportowane jedne ulotki, natomiast na kółkach kościelnych czy standach rodzinnych
środowiska się nie przenikają.
Nie przenikały, to,
to
o mały włos mu się by udało, niestety dziennikarze znaleźli, porównali i ogłosili, no i później,
już tak było... technicznie mam ochotę, bo oczywiście pan ma rację. Przecież zauważcie państwo, wszyscy to wiemy, jak tu siedzimy i wielu słuchaczy takoż, że to samo przetłumaczone z polskiego na polski jest ciągle tym samym albo nie jest tym samym. Że po prostu jeżeli, mówię w mieście X, rząd lekceważy nas i oszukuje, to w mieście Y, tak, ponieważ wiem, że mnie media cytują, łażą tam, powiem, rząd ma nas za nic i nabija w butelkę. I dwa cytaty chodzą i wcale nie mamy wrażenia, że mówiłam to samo, czyż nie? Bo to dopiero po zastanowieniu, kurczę. I przecież można to robić, te tłumaczenia z polskiego na polski. Piękna sprawa, w dodatku to też rozwojowi języka służy, jeśli już tak chcemy. Więc wie pan, to jeszcze kwestia, jak tam to Obama to ubierał. Podejrzewam, że troszkę inaczej metaforyzował, żeby jednak tam jakiś, jeśli tam gdzieś używał metonimii, to gdzie indziej raczej peryfrazy. No, przecież są te retoryki, które nam pozwalają się tu odnaleźć, a poza tym marketingowcy są od tego, tylko powiedzmy sobie, że nasi doradcy polityczni znają się na różnych rzeczach, ale akurat na kreacji wizerunku, czy tak czytaj retorykach, opowiadania o sobie samym, to jednak chyba najmniej.
Ale ja może powiem tak, nawet jednak u nas, powiedziałbym, wiele takich osobowościowych rzeczy gra, jeśli chodzi o polityków. Przypomnijmy sobie rok 2010 i kampanię prezydencką. No i był ten Jarosław Kaczyński, który był wtedy inny. Tam było uzasadnienie, że po śmierci brata się zmienił, od teraz jest miły, przytula.
Już nie przywołuje tej hańby.
Tak, ale teraz jest...
Ale właśnie, chodzi o to, że ponieważ potem mieliśmy Kaczyńskiego, który wrócił do dawnej formy i do dawnej formy i do dawnych retoryk. Właśnie. No, ale teraz chodzi o to, że oczywiście to drugi raz już nie wejdzie do tej samej wody. Ja się będę sprzeczał, większość ludzi nie kupuje tego samego dwa razy, jeżeli widzą,
Nie. To każdy marketingowiec wie, że trzeba zmienić opakowanie, być może nazwę, na inne rzeczy, położyć akcent i to już nie jest to samo. I nabieramy się nagle, to są przecież te nasze najnowsze wynalazki, gdzie okazuje się, że to samo można kupić za pół ceny, tylko tyle, że sprzed 2 lat jest tam ta data produkcji, a dzisiaj mamy tam plastik w troszkę innym kolorze, troszkę inny kształt przedmiotu, inne opakowanie i powiedzenie wynalazek najnowszy i buch 50%.
Ale ja się tutaj nie do końca muszę zgodzić. Dlaczego? Dlatego, że tak jest z produktami. Produkty jako żywo można sprzedawać jako coś nowego. Polityków nie bardzo. To znaczy, jak polityk się opatrzy, to chyba, że tak jak Miller, na jakiś czas zniknie.
I to ten Będę dyskutował,
jeżeli chodzi o gwiazdostwo Kwaśniewskiego, to aktualnie jest znany głównie ze swoich chorób. I teraz...
Nie. Jeżeli ma, niech pan sobie przejrzy badania, to rzeczywiście ma pan rację i to ładnie zabrzmiało. Natomiast Polacy ciągle tam w tych wszystkich rankingach zaufania bardzo mocno...
Ale oczywiście, jakby Gierek z martwych stał, to też byłby ciągle...
To są gwiazdy stałe, ja nie mam twierdzę, tylko kwestia, czym się podeprzemy w intertekście.
Ale ja nie. Natomiast mi chodzi o to, że niestety dla Kwaśniewskiego, aczkolwiek jest osobą, której ciągle jakiś tam procent Polaków ufa, to jednak każdy jego, każda próba wejścia z powrotem do tej polityki, no powiedzmy sobie szczerze, kończy się jakimś niewypałem, parodią i...
Bo może to jest tak, że Polacy go szanują, mają zaufanie, ale już...
Nie, bo ja tu będę protestować.
Go gdzieś tam poza politycznym
życiem. Być może, tutaj psychologia. Pan prezydent przecenia własną siłę oddziaływania. I ciągle wydaje mu się, że to jest ten moment, kiedy jak powie, że chodźcie za mną, to rzeczywiście większość pójdzie. Natomiast to już nie jest aż tak dobrze. To jest kwestia, kto zaciągnie hamulec ręczny i co z tym robić. Tu akurat zrobił mu to Leszek Miller, no bo gdyby był inny lider, nawet któryś z tych młodszych, czy Olejniczak, czy Napieralski na czele sojuszu, to sojusz poszedłby do tej Europy Plus i tu by się z panem zakładała. To trzeba było na starego przyjaciela i starego męską przyjaźń trafić, żeby tutaj Miller pokalkulował inaczej. To tak bywa, że polityk przecenia własną siłę oddziaływania. Obawiam się, że skądinąd sympatyczny polityk pan Ryszard Kalisz zaczyna padać ofiarą takiego przeświadczenia.
Stąd rwie
się do Warszawy. Bo rzeczywiście, gdyby teraz były wybory, to pan Ryszard Kalisz ma szansę.
To chyba ten sam kazus z Leszkiem Millerem, który mówił kiedyś, że myślał, że jak wyjdzie z sojuszu, to tak trzaśnie drzwiami, że dom się rozlecie, a tymczasem ledwo szyby zadrżały. Na koniec muszę państwa spytać o ulubione bonmoty i najbardziej wyrobionych retorycznie polityków, zdaniem państwa.
I na dzisiaj, bo kiedyś niewątpliwie Włodzimierz Cimoszewicz, są nawet wydane te jego mowy sejmowe, gdzie nawoływał, proszę pana marszałka, nie zamykać nam ust. Bardzo ładna, klarowna polszczyzna prawnika. rzeczywiście tak zaistniał, jest się czym chwalić. Jeśli chodzi o bałmoty, to niewątpliwie Janusz Korwin-Mikke też wydano te w tomiku Rząd rżnie głupa zresztą. Takie popisowe przemówienia i momenty. A tak na dzisiaj, przyznam się, że nie mam ulubieńca, acz niektórym trafiają się raczej o rajdach, bym mówiła. Z tym, że przyznam się, że no tak po kobiecemu, od momentu, kiedy pani Nelly Rokita wykonała słynny rajd, ja pytam, jeszcze przepraszam, pozwolę sobie zacytować dokładnie, ja pytam, bo jest ten akcent jeszcze, dlaczego niektórzy politycy Platformy kłamią, a niektórzy politycy PiSu nie kłamią. Można sobie tam, ja nic ładniejszego, przyznam się, przynajmniej w tej chwili nie odnajduję, nie przychodzi mi do głowy, acz było parę rzeczy ciekawych, w tym w komunikatach niewerbalnych też, na przykład Marek Belka tak się wykrzywił do pani Nilowskiej i powiedział, to polityków i rencistów. Nam jeszcze trzeba było zobaczyć. W tej dyskusji Donald Tusk rycersko od razu kazał przeprosić damę. No był taki kawałek. No tam miała swoje przecież samoobrona, swoje bardzo ciekawe kawałki. Ten
no, z tym
Ananem.
Kofan Anan.
Powiedzmy... Czy lubi pani seks jak koń owies?
I kurwiki w oczach.
W ogóle powiedz...
jeszcze pan...
Tak.
Tomasz Wysokowski.
Ja powiem swoje szczerze, że tutaj muszę się o tyle zgodzić, że ja nie mogę żałować, że tej samoobrony teraz w Sejmie od kilku lat nie ma, bo rzeczywiście tutaj rozrywki było dużo. Już nawet świętej pamięci Lepper z całym swoim dyskursem, jak on wchodził na tę mównicę, czy nawet same zdjęcia, jak prowadził te obrady, jak jeszcze był wicemarszałkiem, było wiadomo, że będzie ciekawie. I tak naprawdę ja bym powiedział, jak ja włączam telewizję, jest polityka, to ja oczekuję funkcji ludycznej i na ogół ci politycy mi ją zapewniają. I tutaj bez względu na to, która to jest strona sceny politycznej.
Na składu, tak, bo składnie Polska Ruchoma i naprawdę po skrócie Prawo i Sprawiedliwość, czyli PiS, naprawdę nie można akurat uroczego słówka stawiać, bo wychodzi...
A często jak stawiają.
Tak, wychodzi jak wychodzi. Kiedyś cała Kawanaława nie mogła się uspokoić z radości, jak tam pierwszy kalisz wysłyszał i zaczął
wychodzić. Wychodzi jak wychodzi. Pani doktor, pani pozwoli, że to będzie nasza puenta do języka polityków naszych, macierzystych,
polskich. Ale nawołujemy, ćwiczcie te retoryki, ćwiczcie, obrażajcie się pięknie, to będziemy przynajmniej coś z tego mieli. A nie tylko też tam.
Doktor Ewa Pietrzyk-Zieniewicz, Instytut Nauk Politycznych, Tomasz Łysakowski, trener biznesu, psycholog, byli naszymi gośćmi. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Państwu za uwagę na teraz, bo teraz informacje Radia Tok FM, a my wracamy za kilka minut.